Arsenał Kultury.
Dobry wieczór. W Arsenale Kultury witają Państwa Marcel Skierski i realizujący program Jarosław Pachczyński. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszym artykule Benedyka XVI, a także o stanie dzisiejszego kościoła. Zaczynajmy.
Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury rozmawiamy o sytuacji w Kościele katolickim w kontekście artykułu papieża emeryta Benedykta XVI pod tytułem Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego. Razem w studiu są ze mną goście, profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk.
Dobry wieczór.
Doktor Cezary Kościelniak z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu.
A telefonicznie łączymy się z panem redaktorem Tomaszem Rowińskim z kwartalnika Christianitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Artykuł Benedykta XVI został opublikowany 11 kwietnia tego roku. Tłumaczenie tekstu dostępne jest na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski. Zaproponuję, abyśmy spojrzeli na ten artykuł jako ostatnią, jak na razie, część sekwencji, na którą składają się zeszłoroczny list arcybiskupa Vigano, zebranie przewodniczących Konferencji Biskupów Świata na zaproszenie papieża Franciszka, trwające od 21 do 24 lutego bieżącego roku i wspomniany artykuł Benedykta XVI. Może zaczniemy od pierwszego z wydarzeń, czyli list, jaki arcybiskup Carlo Mario Vigano 22 sierpnia zeszłego roku opublikował w odpowiedzi na skandal seksualny w Kościele Stanów Zjednoczonych. Może zapytam pana doktora Cezarego Kościelniaka, o co chodziło w tym liście?
Tak, no... Ja bym powiedział tak, że nie wiem, czy problem, czy tą sekwencję, którą pan podał, nie należałoby jednak uzupełnić o inne jeszcze konteksty, czyli no, próby, które miały miejsce, próby oczyszczenia, które miały miejsce w kościołach lokalnych, czy też no, pewne kłopoty z tym, z tą próbą, jaka chociażby miała miejsce w polskim kościele w Polsce.
Czy możemy hasłowo wskazać? Jak te próby przebiegały?
No te próby przebiegały w ten sposób, że kościoły lokalne budowały czy wykonywały taką kwerendę wszystkich przypadków dotyczących przestępstw seksualnych. Zdaje się, jedną z najpełniejszych kwerend zrobiły dwa kraje, Francja i no nie kraje, ale episkopaty tych państw, Francji i Niemiec, z dość dużym opóźnieniem i z dość dużą ilością wątpliwości. Może jeszcze będzie czas dzisiaj o tym powiedzieć. Kilka tygodni temu podobna kwerenda również ukazała się w Polsce. Czyli to jest nie tylko jakby proces, bo pan mnie zapytał generalnie o list arcybiskupa, księdza arcybiskupa Vigano, ale wydaje mi się, że to jest proces, który jest zarówno procesem dziejącym się na poziomie watykańskim, na poziomie centrali, i on rzeczywiście ma aspekty takie od, powiedzmy, otwartych, i chociażby zmiany przepisów prawa, które to wprowadził Benedykt XVI na początku swojego pontyfikatu poprzez kolejne próby podejmowane, czy też kolejne działania podejmowane już później przez jego następcę, papieża Franciszka. Z jednej strony to były takie działania oficjalne, z drugiej strony tam były perturbacje, no bo to, te procesy miały pewne próby, tam istniały pewne próby zatrzymania tych procesów, a więc ten poziom centralny, ale wydaje się, że też bardzo istotny poziom w kościołach lokalnych, z tego względu, że to jest problem, który jest problemem no rozwalającym zupełnie od wewnątrz struktury Kościoła, rozwalającym tak naprawdę wiarygodność Kościoła katolickiego, i w dużej mierze wydaje się, że to jest punkt ciężkości. Ja myślę, że o wiele ważniejszą sprawą niż sprawa listu Vigano jest to, co powiedział na wstępie, napisał na wstępie papież emeryt Benedykt XVI, że to jest jedna z kluczowych, najważniejszych spraw dla całego Kościoła powszechnego. Z tym się zgadza z papieżem Franciszkiem. Tutaj widać, że to jest jednomyślność między nimi. Ale proszę zauważyć, że tutaj jest też pewnego rodzaju zgrzyt, jeśli to porównać chociażby z enuncjacjami polskiego episkopatu, kiedy powiedziano, że to jest rzeczywiście tylko problem marginalny. Jest marginalny w sensie statystycznym.
Do tego wszystkiego zaraz przyjdziemy.
Ale w sensie rozwalania jakby całej
ale jeszcze jakbym mógł prosić, skupmy się na samym liście. Skupmy się na samym liście Vigano. Czy nie można go potraktować, panie profesorze, jako symbolu problemu, jaki dzieje się w Kościele?
To jest oczywiście bardzo poważny głos ostrzeżenia i warto w tym momencie przypomnieć też kontekst chronologiczny, który towarzyszył publikacji tego listu, w jakimś sensie listu świadectwa, ponieważ on został opublikowany przez arcybiskupa Vigano w momencie, w którym w Kościele w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się na gigantyczną skalę, jak gdyby można powiedzieć, kolejna fala czy kolejna odsłona tego skandalu z mafią homoseksualną w tle. Tutaj było dochodzenie Wielkiej Ławy Przysięgłych w Pensylwanii, a potem wybuchła tak zwana afera już byłego księdza i byłego kardynała Teodora McCarricka, byłego metropolity Waszyngtonu, więc odnośnie tej kwestii bezpośrednio odnosił się w swoim liście arcybiskup Vigano, oczywiście poruszając też szerszy kontekst, to znaczy to, że to w jakimś sensie też była nawet wprost stwierdzona, wyrażona polemika z wczesną, że tak powiem, diagnozą papieża Franciszka odnośnie tego skandalu w Kościele amerykańskim, który się ujawnił wtedy, latem poprzedniego roku, kiedy papież Franciszek użył takiego słowa klucza klerykalizm, prawda, że zbytni klerykalizm jest jak gdyby tutaj ukorzeni tego problemu, a świadectwo arcybiskupa Vigano pokazywało, że to jest tak zwana lawendowa mafia, czyli usytuowani w kluczowych stanowiskach, w tym przypadku w hierarchii amerykańskiej homoseksualiści, którzy już na etapie formacji seminaryjnej, krótko mówiąc, deprawowali młodych ludzi. Ponieważ te czyny, które zazwyczaj są traktowane jako czyny pedofilskie, one w większości przypadków dotyczyły młodzieńców, to znaczy ci 16-18-letni młodzieńcy padali ofiarą tych predatorów homoseksualnych i to stwierdziła jedna czy druga Wielka Ława Przysięgłych w kolejnych Stanach Ameryki. I do tego odnosił się list arcybiskupa Vigano. Ta sekwencja, którą pan przedstawił na początku, ona rzeczywiście ma wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest rzeczywiście kryzys, w którym się Kościół znalazł, bo on nie znalazł się w momencie, kiedy to zostało ujawnione, tylko ten kryzys znacznie jest głębszy, to znaczy dłuższy. Chronologia tego kryzysu jest oczywiście, historia jest dłuższa. Można powiedzieć, przytoczyć starą maksymę, że korupcja optimi pessima, to znaczy zepsucie tych, którzy powinni być najlepszymi, czyli czytaj kapłanów, jest rzeczą najgorszą dla Kościoła. Znamy z historii Kościoła takie przypadki, że Kościół musiał zmagać się z homoseksualizmem w szeregach duchowieństwa, tylko istota problemu i rzeczywiście zagrożenia polega na tym, że kiedyś był mocny głos na przykład świętego Piotra Damianiego, doktora Kościoła, który pisał na przykład traktat Liber Gomorianus, a teraz mamy niestety szerzenie błędnej diagnozy. To tak jak u lekarza. Jeżeli lekarz postawi błędną diagnozę, to będzie błędne leczenie. Jeżeli stosuje się błędną diagnozę w znaczeniu, że źródłem problemu jest zbytni klerykalizm, to potem mamy źle dobrane środki leczenia.
A dlaczego pan profesor uważa, że to jest źle sformułowany problem, jeśli można? Bo to jest...
Bo problemem nie jest klerykalizm, tylko problemem jest grzech konkretnych ludzi. To tak jak mówił arcybiskup Fulton Sheen, że grzech napędza niewiarę i odwrotnie. To znaczy, jak się czyta opisy na przykład z ustaleń Wielkiej Ławy z Pensylwanii, Ław Przysięgłych z zeszłego roku, no to rzeczywiście włosy dęba stają, co ci ludzie w sutannach robili z krucyfiksami. Już nie mówię o ciałach tych młodych ludzi, którzy padli ich ofiarą, ale jak traktowali sakrament Najświętszej Ofiary, spowiedzi, no to tylko ewidentnie świadczy o tym, że utracili po prostu wiarę.
W takim razie komentarz poproszę jeszcze. Zaraz do klerykalizmu przejdziemy. Oczywiście poproszę pana Tomasza Rowińskiego o komentarz i o to, czy ten przypadek amerykański jest w jakikolwiek sposób reprezentatywny dla sytuacji Kościoła.
Ja bym jeszcze tutaj dodał inne konteksty tego listu Wiganon, dlatego że o tym nie mówimy, a można powiedzieć, że ten list w tym sensie dopiero na nowo poruszył jakieś takie zaangażowanie również papieża w tą sprawę, bo musimy pamiętać, że list Wiganon pojawił się w momencie, kiedy niedługo wcześniej biskupi amerykańscy wyrazili oburzenie na papieża z powodu traktowania afery w Chile, tak, gdzie papież zachował się tak, jakby krył jednego z tych predatorów, jak pan profesor dobrze powiedział, i zawiesił cały episkopat, który de facto składał taki rodzaj donosów, tak, że jest tu taki oto osobnik, który kryje innego kapłana, który dokonuje tego typu czynów. Wcześniej mieliśmy rezygnację jednej z ważnych członki specjalnej komisji powołanej, tak, do badania tego typu czynów, przestępstw seksualnych, która stwierdziła, że nie ma sensu dalej uczestniczyć w tego typu ciele watykańskim, ponieważ nic się nie dzieje, tak? Papież nie jest w to zaangażowany. Jeszcze wcześniej mieliśmy afery związane z bliskimi współpracownikami Franciszka, jak kardynał Coco Palmiero i jego otoczenie, tak? Gdzie mieliśmy i przypadki orgii homoseksualnych, i aferę z narkotykami, tak, które były przemycane przez granice Watykanu dyplomatycznymi autami na tablicach watykańskich. Więc mamy taki rodzaj niestety pierwszych lat tego pontyfikatu, które, jak się wydaje, zasypały jakimś takim popiołem czy jakąś taką polityką, dobrym PR-em rzeczywiste próby poprawy sytuacji, które były za Benedykta XVI. Raz, że było to wprowadzenie tych norm seminaryjnych dotyczących dopuszczalności osób, czy niedopuszczalności osób ze skłonnościami homoseksualnymi do seminariów, ale także był niesamowicie napisany z otwartą przyoblicą chociażby list do katolickich Irlandczyków, tak? Katolików w Irlandii. Także mamy taką sekwencję, którą Wiganon podsumowuje, jakby jednak dając pewnego rodzaju oskarżenie nie tylko wobec jakichś tam różnych pontyfikatów, ale tego, co się dzieje w samym Watykanie. I on jest symboliczny, nawet jeżeli rzeczywiście pewne jego elementy tego świadectwa są jakoś tam podważane przez niektórych dziennikarzy, to wydaje mi się, że sprawy nie da się zamknąć tylko jedną czy drugą książką, która będzie jakąś taką taką odpowiedzią na to świadectwo, ale powinno mieć miejsce śledztwo prokuratorskie, przecież Watykan ma tego typu instytucje, które zbadają, co tak naprawdę się działo, które słowa arcybiskupa Wigana są prawdziwe, a które są kłamstwem. Nic takiego się nie dzieje. Moja diagnoza jest taka, że w dalszym ciągu w Watykanie nic się z tą sprawą nie dzieje. I że to nie jest tylko ta kwestia polskiego kościoła czy innego kościoła, ale niestety, że jest to w dalszym ciągu problem wyciszany na samym szczycie kościelnej władzy.
Jeszcze powróćmy wobec tego do problemu klerykalizmu, który tutaj się pojawił. Oddaję głos doktorowi Kościelniakowi.
Tak, ja chciałbym nawiązać do tutaj wypowiedzi pana profesora, bo nie jestem pewny, czy to jest zła diagnoza, to znaczy zgoda, że to wszystko wypływa z jakiejś ludzkiej słabości, z grzechu. Zgoda, ja tego nie neguję, ale proszę zauważyć, że to chociażby, co ostatnio ksiądz prymas Wojciech Polak nazwał w wywiadzie dla jednej z niemieckich gazet, że w Polsce mieliśmy do czynienia z taką kulturą dyskrecji. Wydaje się, że nie tylko w Polsce, że ta kultura dyskrecji, ona była jednak bardzo mocna w Stanach Zjednoczonych, a jej fundamentem było właśnie to, co nazywa się klerykalizmem. Klerykalizmem w tym znaczeniu, że jest to po prostu zwarta szczelna grupa, która nie dopuszcza różnych mechanizmów samooczyszczania, nie dopuszcza różnych mechanizmów, które byłyby też mechanizmami kontrolnymi, i wydaje mi się, że w tym sensie bym polemizował, czy to jest zła diagnoza tutaj z panem profesorem. Wydaje mi się, że ta diagnoza przez papieża Franciszka, ona jednak dotyka sedna, no bo tutaj pan redaktor Rowiński wspomniał sprawy biskupów z Chile. Ona rzeczywiście, pośrednio bym się zgodził z tym, że ten arcybiskup, który próbował to otworzyć, on był później gdzieś tam, te kłopoty, o których tutaj Tomek wspomniał, one rzeczywiście miały miejsce, ale proszę zobaczyć, że tutaj jest ten sam mechanizm, że poprzez pewną szczelność tego środowiska tak naprawdę to był też problem z wykonaniem tego oczyszczenia tutaj. Dlatego myślę, że to jest jednak dobra diagnoza.
Ale pan mówi, przepraszam bardzo, ale pan mówi o kroku numer dwa. Krok numer jeden to jest uwiedzenie, to jest właśnie predatorstwo, czyli żerowanie na tych młodzieńcach, czy na dorosłych mężczyznach, bo w tym momencie już mówimy o seminarzystach, czyli osobach pełnoletnich. Ten rzeczywiście klerykalizm rozumiany jako pewnego rodzaju chora solidarność korporacyjna, on jest rzeczywiście, ujawnia się jako to zło w kroku numer dwa, jeżeli mowa o wdrażaniu mechanizmów oczyszczania. Natomiast ten zasadniczy krok, krok numer jeden, to znaczy dlaczego pewni ludzie, którzy zostali wybrani, jak wierzymy, przez samego Boga, żeby służyć właśnie Jemu i ludziom, nagle decydują się na rzeczy, o których święty Paweł mówił, że nawet nie godzi się o nich mówić, prawda? No więc tu mamy to, o czym kiedyś wielokrotnie wspominał pod koniec już swojego pontyfikatu święty Jan Paweł II, Mysterium Iniquitatis, prawda? Tajemnica zła, prawda? Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia właśnie z tym grzechem napędzającym niewiarę i odwrotnie, niewiara napędzająca grzech. Natomiast krok numer dwa rzeczywiście to już jest w tym momencie, kiedy tworzą się te siatki, te homoseksualne kliki, w niektórych tłumaczeniach listu Benedykta tak to jest ujęte, gdzie rzeczywiście one w tych kluczowych miejscach typu seminaria, różne ważne kurie, biskupie czy arcybiskupie zaczynają działać. To się zgadza. Natomiast ten krok numer jeden, który porusza wszystkie następne kostki domina, no to jest w moim odczuciu to są te zasadnicze problemy, których dotyka, czy które analizuje dość trafnie papież Benedykt XVI, papież emeryt, jakkolwiek to dziwnie brzmi, w swoim liście.
Ale zanim jeszcze papież emeryt to zdiagnozował w swoim artykule, w swoim liście, to mieliśmy to lutowe spotkanie, które ja tutaj wyznaczyłem jako taki drugi symbol tej sekwencji, wokół której się poruszamy. Jakbym mógł panów prosić o przybliżenie, co się wydarzyło może na tym zebraniu. Może poproszę o głos pana redaktora Rowińskiego.
Ja bym jednak chciał się jeszcze na chwilkę do klerykalizmu odnieść, jeśli pan pozwoli. Dlatego wydaje mi się, że to jest ważny problem, tylko że trzeba właściwie zdefiniować, co właściwie mamy tutaj na myśli, ponieważ to jest taka trochę czarna skrzynka, jak to się mówi, do której można różne rzeczy włożyć. Wydaje mi się, że wtedy ten problem, który mamy, można nazwać klerykalizmem, jeżeli połączymy takie dwa elementy, które wystąpiły w Kościele, moim zdaniem, powiedzmy, że w XX wieku, tak? Znaczy doszło do połączenia dwóch takich zjawisk. Z jednej strony pojawiło się trwał już w nowoczesności pewien bardzo specyficzny sposób rozumienia posłuszeństwa w Kościele. On wytwarzał pewną taką strukturę, która zatrzymywała z jednej strony idące sygnały o tym, że dzieją się jakieś nieprawości. Znaczy ta hierarchiczna taka budowa Kościoła, prawda, i to takie posłuszeństwo, które na przykład znajdujemy nawet u siostry Faustyny w dzienniczku, takie bardzo radykalne, sprawiało, że część osób, widząc nieprawość, nie zgłaszała tego wyżej, nie poddawała tego władzy, która mogłaby właściwie jakieś wydać w ramach prawa kanonicznego ruchy, tak? A z drugiej strony, nawet jeżeli tego typu sygnały szły, to one właśnie w którymś miejscu w ramach posłuszeństwa się zatrzymywały. To znaczy, że posłuszeństwo zaczynało przekraczać sprawiedliwość. Niestety był też drugi, moim zdaniem, pewien ruch w XX wieku. To znaczy, że to posłuszeństwo połączyło się z wejściem do kościoła w rewolucji seksualnej, tak mówiąc zupełnie ogólnie, tak jak pisze papież o tym, papież Benedykt o tym, tak? Czyli, że rodzaj takiej tej omerty, która się wytworzyła w kościele, tego milczenia, była niestety połączona z pewnymi takimi dotychczasowymi starymi strukturami, starym myśleniem, chociaż nowożytnym bardzo, bo zobaczmy, że święty Franciszek potrafił po prostu podejść do biskupa czy papieża i powiedzieć to, co myśli. To można powiedzieć, że w XIX wieku czy XX praktycznie było niemożliwe. I jednocześnie te takie sztywne struktury posłuszeństwa połączyły się z po prostu nieprawością, która szeroko weszła do kościoła, tak? Czyli już zupełne przemilczanie tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że to jest raczej to są raczej sprawy, które należałoby moim zdaniem rozumieć jako klerykalizm i wydaje mi się, że tego też, to co jest liście Benedykta XVI, też trochę zabrakło na tym spotkaniu lutowym.
To znaczy że tego listu zabrakło, no to list jednak tak. gdzieś do tego nawiązuje i trudno mówić, czy zabrakło, czy nie. Ja bym powiedział,
Są takie głosy, że list był napisany na tą konferencję, ale na nią nie dotarł.
No ale to jest już sfera takich ploteczek tutaj wokół tego jest całe mnóstwo. Ja bym powiedział, że obok tego klerykalizmu, ja bym, i to w sumie nie ma, pan redaktor nie powiedział niczego nowego, co byśmy z profesorem Kucharczykiem tutaj określili, ale ja bym do tego dodał, że jest jeszcze inne zjawisko, które się wytworzyło obok klerykalizmu. Ja go nazywam klerofilią i klerofilia to jest taka postawa świeckich, którzy tak naprawdę bardzo mocno blokują jakąkolwiek szczerą i rozmowę a propos pewnych problemów, także problemów właśnie związanych chociażby z reakcjami hierarchów, czy z mechanizmami, które się dzieją. Warto przypomnieć chociażby nasze polskie skandale z tym związane, które były nie tylko owiane właśnie tą kulturą dyskrecji, ale tam było też, zawsze się pojawiało całe grono klerofili, którzy natychmiast blokowali jakąkolwiek różnicę. Dzisiaj wydaje mi się, że taką rolę pełni w Polsce środowisko Radio Maryja. Proszę zobaczyć, że właśnie przeglądając media związane z tym środowiskiem, widzimy, że tam pewne informacje, wątpliwości, argumenty się bardzo często nawet nie pojawiają w formie dyskusji nawet, tak? One są gdzieś tam blokowane i wydaje się, że kiedy się przejrzy też tą ściśle kościelną prasę, to tam też głosy świeckich, to są właśnie takie głosy na zasadzie kompletnie nie chcemy tego analizować w innym dyskursie, jak tylko tym naddanym gdzieś przez hierarchów. I myślę, że jeśli mówimy o klerykalizmie duchowni, musimy myśleć też o klerofilii, o świeckich. I to jest, wydaje mi się, jeden z tych momentów, które bardzo mocno blokują ożywienie tych procesów i dojście tak naprawdę, wyjście Kościoła z kryzysu. Pan profesor Kucharczyk powiedział, że to, co łączy tą sprawę, to jest kryzys. Ja się w pełni zgadzam, że jesteśmy dzisiaj w kryzysie i teraz pytanie, w jaki sposób ominąć tą rafę koralową, na którą wpadł Kościół irlandzki. Tak, na przykład.
I jeszcze tylko pozwolę sobie dopytać.
To jest właśnie sprawa taka, która wymagałaby, aby te dwie rzeczy tu wyłączyć.
A propos tej klerofilii, o której pan wspomina, w jaki sposób, no bo to jest postawiona diagnoza, ale w jaki sposób walczyć z tak zarysowanym przez pana problemem?
No wydaje mi się, że to jest zjawisko bardzo, bardzo złożone, no bo po pierwsze to powinna być jakaś jednak odwaga też ludzi świeckich do... Tu nie chodzi, żeby sprawa była jasna, tu nie chodzi o żadną rewolucję, to nie o to chodzi, żeby zrobić to, jak na przykład ma to miejsce w jakichś kościołach czasami zachodnich, czy to w kościele niemieckim, gdzie to rady duszpasterskie rządzą całymi parafiami, proboszczami, czy tym sterują. Tu kompletnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ludzie mieli po pierwsze odwagę mówienia o swoich wątpliwościach i wyrażania ich w taki właśnie gdzieś naturalny sposób. Tam ktoś z panów przywołał właśnie świętego Franciszka, który miał prawo krytykować, czy miał prawo, nie bał się po prostu skrytykować gdzieś swoich hierarchów, czy wejść w jakąś dyskusję. To jest po pierwsze, a więc jakieś upodmiotowienie świeckich. Po drugie, wydaje się, że już na bazie przepisów, które już mamy, czyli na przykład wprowadzenie, czy to chociażby przez Rady Duszpasterskie, absolutoriów dla proboszczów, dla wikarych, tak, bo to jest temat o wiele szerszy, to nie jest tylko temat tyczący się przestępstw seksualnych, to jest w ogóle temat funkcjonowania Kościoła, tak, to jest problem rozwiązywania spraw trudnych w Kościele, to jest problem jakiejś odpowiedzialności też w zakresie finansów, w zakresie nauki, w zakresie i tak dalej, tu można tych sfer mnożyć. Wydaje mi się, że odblokowanie gdzieś, czy danie większego, szerszego głosu do normalnych, krytycznych wypowiedzi, to jest myślę jakiś punkt wyjścia, który pozwoliłby też budować no taką realną, wydaje mi się, wspólnotę, gdzie te odpowiedzialności byłyby w różnych miejscach rozbite.
Ja tylko taką małą korektę chciałem wprowadzić, żeby nasi słuchacze nie mieli błędnego wyobrażenia, że oto w Kościele, czy w kościołach, zwłaszcza zachodnich, był taki paradygmat posłuszeństwa, czyli źle rozumianego klerykalizmu. Otóż właśnie nie, od 50 lat mamy nieustanny bunt w różnych kościołach zachodnich. Bunt przede wszystkim wobec magisterium Kościoła. W zeszłym roku mieliśmy 50-lecie opublikowania przez świętego Pawła VI encykliki Humanae Vitae o moralności seksualnej w życiu małżonków chrześcijańskich. To jest tak zwana, jak to pogardliwie w Niemczech mówiono, encyklika o pigułce. I ta encyklika wywołała niesamowitą skalę buntu całych episkopatów Republiki Federalnej Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Austrii. No, kolejne, które de facto wypowiadały posłuszeństwo Rzymowi rozumianemu jako magisterium Kościoła. Nieprzypadkowo taką furię wywołało przypomnienie czy potwierdzenie przez Pawła VI, bo on nic nowego nie napisał, tylko potwierdzał odwieczne nauczanie Kościoła w sprawach właśnie moralności seksualnej. To jest bardzo symptomatyczne, że właśnie w tej sferze taka skala buntu, nieposłuszeństwa, więc my nie mamy do czynienia oto z taką sytuacją, że nagle po prostu był monolit, gdzie panowało, prawda, posłuszeństwo i jak całe hierarchie narodowe wypowiadały de facto posłuszeństwo Rzymowi, więc mamy do czynienia po prostu z pełzającą rewolucją w Kościele, która była napędzana i też prowokowała do kolejnych właśnie, czy zachęcała do właśnie takich postępków, jak robił były kardynał McCarrick. Ja jeszcze tylko jedną korektę, ponieważ tak się składa, że dość regularnie bywam zaraszany na łamy naszego dziennika, także bywam w Radiu Maryja, więc no nie mogę się zgodzić z tym, że akurat te środowiska propagują jakąś szczególną klerykofilię, czy coś w tym rodzaju.
Klerofilię,
ponieważ akurat w tych mediach przypominanie tych rzeczy, o których mówiłem, prawda, o tym pełzającym buncie wobec nauczania Kościoła, to się permanentnie odbywa. Przypominane są głosy takich hierarchów ważnych jednak obecnie w Kościele, jak kardynał Robert Sarach, który ma bardzo mądre spojrzenie, bardzo dojrzałe spojrzenie na problemy Kościoła, także na wskazując drogi wyjścia z tego kryzysu. To nie jest tylko łatwe krytykanstwo, bo bardzo łatwo skrytykować, ale trudniej pokazać te drogi wyjścia. I także z tą klerofilią to też...
Jeżeli już mówimy o sposobach wyjścia, to tutaj jeszcze raz nawiążę do tego spotkania w lutym arcybiskupów. O co chodziło, co tam się wydarzyło, panie profesorze?
No cóż, ogólnie strata czasu, bo nic tam, żadnej wartościowej diagnozy tego problemu nie usłyszeliśmy. Bardzo symptomatyczne były wygibasy, no tak to trzeba niestety powiedzieć, ekwilibrystyka słowna, którą stosował kardynał Supich z Chicago na konferencji prasowej, gdzie no, próbował przekonywać audytorium zebrane, to znaczy dziennikarzy z całego świata, że właściwie my nie mówimy w ogóle o problemie homoseksualnym, mówimy o jakichś kwestiach pedofilskich. Tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą zwraca uwagę chociażby profesor Roberto De Mattei, prawda, że dla rządzących mediami elit i generalnie światem politycznym zachodnim elit liberalnych słowo pedofilia póki co jest jeszcze słowem brzydkim, słowem zakazanym, coś co opisuje straszliwe zło. Natomiast homoseksualizm, no to już jak wiemy, jest to już alternatywny styl życia, więc dlatego te dziwne kwalifikacje, prawda? Jeżeli pasterze kościoła, bo przecież mówimy o ważnych hierarchach, zbierają się pod przewodnictwem następcy świętego Piotra i nic właściwie nie są w stanie powiedzieć, nie są w stanie wskazać na naprawdę głębokie korzenie tego zła, bo problem jest oczywiście, tylko istota rzeczy polega na tym, żeby znaleźć, postawić trafną diagnozę. A tutaj nic nowego ponad to, co już wcześniej było mówione, niestety nie usłyszeliśmy i rzeczywiście sprawiało to trochę wrażenie, to spotkanie, jak gdyby takiego spotkania, które miało przykryć właśnie te przykre dla niektórych w Watykanie rzeczy, o których wspominał w swoich listach, nie jednym przecież, arcybiskup Vigano.
Czy pan doktor zgodzi się z tak pesymistyczną...
No, znaczy ja bym może od tego zaczął, że jeśli opinią. Pan, bo nawet nie wiedziałem, że pan profesor tu jest publicystą mediów toruńskich, ale jeśli pan teraz mówi, że to było puste i spotkanie, z którego nic nie wynikało, no to jest właśnie nic innego, jak tylko przyjęcie pewnej typowo właśnie klerofilnej linii, co niejako sam pan potwierdza.
No, nie zgadzam się z arcybiskupami, to ale... jestem klerofilem.
Nie, no jeśli pan mówi, że spotkanie, które zwołuje sam następca świętego Piotra, papież, jeśli spotkanie, na którym uczestniczą wszyscy najwyżsi przedstawiciele konferencji episkopatów z całego świata, jeśli spotkanie, na którym jest jednak przedstawiany głos ofiar, no nazywamy, że to jest pustosłowie, stracony czas i tak dalej, no to
wie pan, tylko no, mówić klerofil.
To nie no... Tak trochę wyszło, ale wydaje mi się, że nasze pytanie, czy to jest krytyka papieża arcybiskupów, czy jest to jednak banalizowanie bardzo poważnego problemu, który się w kościele nie przebija. I ja bym absolutnie
tak w tej sprawie prosić o ustalenie,
wie panie redaktorze,
co zostało powiedziane.
Proszę mi pozwolić się wysłowić w tym momencie, a dojdę do tego, o co pan pyta. Jeśli teraz zaczynamy krytykować w ogóle to spotkanie, w sytuacji, w której zgadzamy się wcześniej, że mamy tę kulturę milczenia, zgadzamy się wcześniej, że to się bardzo trudno przebija. Jeśli weźmiemy sobie chociażby historię dziennikarstwa śledczego, które próbowało chociażby w Polsce jeszcze 10-15 lat temu do tego typu przypadków dojść i tam była fala milczenia, to wydaje mi się, i to było nie tylko w Polsce w ten sposób, jeśli weźmiemy sobie case Irlandii, to spotkanie było absolutnie ważne, absolutnie gdzieś rewolucyjne i do tego może nie rewolucyjne, ważne, ale nie rewolucyjne, zgoda. Ale jeśli teraz w tej sekwencji, którą pan redaktor dał, jest list papieża emeryta Benedykta XVI, który jest tak naprawdę dopełnieniem tego problemu i wydaje mi się, że choć ta diagnoza nie jest rzeczywiście zbieżna być może z tym, co zostało w Watykanie przedstawione, to jednak ona nawiązuje, proszę zobaczyć sam początek tego tekstu, tam jest bardzo ważne wskazanie, że to jest jeden z najbardziej kluczowych problemów kryzysów Kościoła. I to mówi Benedykt XVI. I ten głos jest absolutnie zbieżny z tym, co mówi o tym papież Franciszek. Dlatego też to sam fakt, że Kościół zaczyna nie tylko już wdrażać to prawnie, o czym jest też mowa w tym liście, ale zaczyna o tym mówić, daje głos ofiarom, zachęca też bardzo mocno do tego, by przełamać tą kulturę milczenia. To moim zdaniem no nie można, wydaje mi się, że to, ten sam fakt jest bardzo istotny tutaj. Zgoda, że tam nie padły żadne deklaracje.
Kardynał powiedział, że homoseksualizm nie jest problemem, a papież Benedykt mówi coś innego, prawda?
No tak,
więc
ale to...
Ta konferencja była przykładem klerofilii, Czarku, bym powiedział w swojej definicji, bo to był dokładnie klerofilski schemat, jak nie poruszyć problemów, które rzeczywiście generują kryzys. Takie można było
dobrze, wrażenie. No dobrze, no ale Tomku, to jest cytat, zdaje się, że to jest ten kardynał Czupić jest tam, gdzieś przeczytałem w jakimś amerykańskim portalu, że to nazwisko idzie też jako Stupić, też tam tak złośliwie gdzieś powiedzieć. A, nie, i to nie jest kardynał, to gdzieś przytaczam taką, to anegdotycznie, to nie jest chyba postać specjalnie jakoś, to jest postać specyficzna, bym powiedział, natomiast no słuchajcie, no przecież nie możecie. Nie możecie przecież, panowie, w żaden sposób tutaj zaprzeczyć, że jednak dziesiątki hierarchów wybitnych z całej Europy, z całego świata, też z Nowego Świata, zgadza się gdzieś z tą diagnozą, że to jest problem, tak, że trzeba sobie z tym poradzić, że trzeba nie tylko, że trzeba to zmienić też na pewnym poziomie kulturowym, powiedziałbym, w Kościele. I to jest, i tutaj ja bym był bardzo daleki od takiego myślenia, że w tej sprawie się nic nie dzieje. No jeśli weźmiemy...
Są takie propozycje, że jakie jest rozwiązanie, żeby wziąć propozycję, która została stosowana w Irlandii, że księża nie będą mogli prowadzić grup ministranckich, co doprowadziło do kompletnego oderwania kapłanów od grup młodzieżowych w Irlandii, co stało się jakby drugim krokiem kryzysu, który wcześniej został napędzony tak samymi skandalami. To znaczy, takie się podaje lekarstwo, które są nową chorobą w pewnym sensie dla Kościoła, bo zupełnie odrywają już tego księdza, który przecież w większości nie jest predatorem seksualnym, tak, od wiernych i jakby no w ogóle zrywana jest ta wspólna, jest propozycja takim zerwań zewnątrz wspólnoty Kościoła. Ja nie mówię, oczywiście intencje są dobre, ale wydaje mi się, że nie ma takich za bardzo dobrych pomysłów, jak to rozwiązać nie w sposób taki administracyjny. To są takie pomysły administracyjne, które nie rozwiążą problemu grzechu, który jest tak strukturalnie teraz, że tak powiem, w Kościele rozwinięty, no do dosyć wysokiego odsetka w różnych tak kościołach. W tym sensie chodzi mi o taki problem. Ja nie atakuję papieża Franciszka, tylko wydaje mi się, Czarku, że to trochę było bezproduktywne, nikogo osobiście nie oskarżając, tak? Znaczy, miałem też takie poczucie, że listy jednak Benedykta XVI, znaczy papieża seniora, ten był znacznie bardziej taki ożywiający tej dyskusji niż cała ta wcześniejsza konferencja. To jest jakby takie moje wrażenie z tych ostatnich miesięcy po prostu.
Jak przystało na kreofila, chciałbym powiedzieć, że o wiele więcej niż ci właśnie zebrani pod koniec lutego w Watykanie przewodniczący Krajowych Konferencji Episkopatów powiedział w sprawie odnowy Kościoła, wskazania dróg odnowy Kościoła w swojej najnowszej książce prefekt Kongregacji Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów kardynał Robert Sarre. To jest książka, która już ma swoją premierę na przykład we Francji. Tam nosi tytuł Już dzień się nachylił. To jest z tej Ewangelii, która opisuje spotkanie ze zmartwychwstałym w Emaus. I tam kardynał Sarek, ja znam tylko to z takich dość pokaźnych fragmentów omówień na różnych katolickich portalach zagranicznych. Wiem, że wydawnictwo Sióstr Loretanek przygotowuje polską edycję tej książki i tam kardynał Sarek pokazuje naprawdę głębokie korzenie, to znaczy duchowe korzenie tego kryzysu, w którym jest Kościół, i wskazuje też drogę odnowy duchową, bo to jest przede wszystkim. Wszystko inne jest wtórne. Kwestia kultury jest wtórna. Kwestia administracji jest wtórna. Jeżeli ludzie, którzy idą do seminarium, nie nauczą się, czy nie będą mieli żywej wiary, ale wiary na serio, no to wszystko inne będzie klęską.
Tylko że trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że jesteśmy, jeśli już mówimy tak teologicznie, jesteśmy naznaczeni jednak grzechem pierworodnym i bardzo trudno jest oczekiwać, by w jakiejkolwiek wspólnocie, nawet najbardziej świętej wspólnocie, ludzie przestali grzeszyć. Bardzo trudno jest oczekiwać, że nawet ludzie w sytuacji takiej odnowy duchowej nie znajdą się ci, którzy będą też właśnie wykonywać te czyny predatorskie wobec małoletnich. I niestety nie neguję absolutnie tego, co powiedział pan profesor o potrzebie odnowy życia duchowego i też o tym mówi w tym liście Benedykt XVI, że to właśnie kryzys Boga wręcz nawet doprowadza do tego kryzysu duchowego. Ale wydaje się, że ten kryzys akurat w tej mierze o wiele większym stopniu dotyczył właśnie mechanizmów strukturalnych, dotyczył właśnie mechanizmów administracyjnych, dotyczył właśnie tych zjawisk dokładnie klerofilskich, czyli krycia w ogóle postawienia tego problemu. I tak naprawdę...
Ale żeby coś kryć, to musi to powstać.
Oczywiście, ale teraz...
To są rzeczy
oczywiście, ale to trochę działa tak, że nawet jeśli poznalibyśmy, powiedzmy, czy to jest może inna zupełnie skala, znalibyśmy ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, to proszę zobaczyć, że do ludzi krystalicznie uczciwych zawsze, kiedy jest gdzieś ten miecz państwowy Damoklesa, kontroli, myślę tu o sprawach jakichś finansowych akurat, kontroli, to gdzieś zawsze jest z tyłu głowy, że aha, jestem uczciwy, okej, ale kontrola może... jest zawsze jakąś gwarancją, że inni mogą się czuć ze mną gdzieś bezpiecznie. I bardzo podobny mechanizm powinien zadziałać i tutaj, tak? Nie można oczywiście, ja też jestem absolutnie przeciwny, żeby teraz wpisywać się w tą kampanię, że wszyscy księża, chociaż to dotyczy tam 4-5, może nawet i mniej procent, wszyscy księża są naznaczeni pedofilią czy grzechami seksualnymi. To jest absolutnie nieprawdziwa teza, ale właśnie chodzi o to, aby wytworzyć takie mechanizmy, które pozwolą przynajmniej skutecznie wyciągać, wyłapywać, kontrolować. I to, co mnie bardzo zadziwia, to nie to, że czy ten procent tych księży, myślę tu o tej sprawie akurat w wymiarze polskim, bo ona bardzo jest, wydaje mi się, mimo wszystko bulwersująca. Czy dobrze policzono, czy źle policzono. Mnie tak naprawdę bulwersuje to, że tylu uczciwych księży, uczciwych w swoim kapłaństwie, w swoim człowieczeństwie też, broniło właśnie tego status quo, broniło tej sytuacji, że dlaczego się czepiacie Kościoła, nie czepiacie się czegoś innego, tak? Bardzo też niestety taka sytuacja emocjonalna, która z tym się wytworzyła, w której zamiast rzeczywiście powiedzieć tak, to jest zło, które się chociażby rozprzestrzenia poprzez przykład, to co powiedział ksiądz arcybiskup Ryś, poprzez utracanie wiarygodności, te słowa gdzieś też padły, to staramy się gdzieś to zbanalizować i wydaje mi się, że do tego trzeba podejść zgoda na poziomie problemu kryzysu duchowego, tak? Chciałbym też jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Proszę zauważyć, pan profesor mówił o humane vitae i o pewnym kryzysie, którą wywołał episkopacie, ale proszę państwa, kardynał McCarrick przecież to był jeden z głównych promotorów myśli Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych, tak? Bardzo mocno kojarzony z doktryną moralną Jana Pawła II. To był absolutny szok, kiedy w sumie stosunkowo niedawno cała ta sprawa osiągnęła gdzieś punkt wyjścia. I o czym to świadczy? No to nie świadczy tylko o tym, że opowiadamy się po jednej słusznej, czy tam niesłusznej, zależnie jak to patrzy stronie, ale właśnie ta sprawa pokazuje, jak bardzo potrzebne są w Kościele pewne mechanizmy oczyszczające. Tak?
Jeżeli mówimy o przyczynach, to jako, że to jest audycja kulturalna, nie mogę nie poruszyć początku artykułu Benedykta XVI, w którym pisze on o głównej przyczynie kryzysu w Kościele, czyli o latach 60. rewolucji seksualnej i to, co, jak pisze papież emeryt, tutaj cytuję fragment artykułu, w latach 60. nastąpił potworny proces. Panie profesorze, o jakim potwornym procesie mówimy?
No po części już o tym wspominaliśmy. Ja też tutaj zaznaczałem tę kwestię tego buntu wobec oficjalnego nauczania Kościoła, który w Niemczech, wtedy przypomnę, Niemcy są podzielone, więc w Niemczech Zachodnich przybrał szczególnie gwałtowną formę. Warto również pamiętać, że ten list, o którym mówimy, list papieża Benedykta XVI, on jest jak gdyby też adresowany w jakiejś części też do Kościoła niemieckiego. On się ukazał w prasie kościelnej niemieckiej i ten kontekst niemiecki jest tutaj ważny, bo rzeczywiście no, to nie tylko w seminariach zachodnio-niemieckich, ale w francuskich, krajów Beneluxu czy amerykańskich rozpoczyna się wtedy rzeczywiście no, swego rodzaju Kulturkampf, to znaczy wywrócenie całkowicie formacji seminaryjnej opartej właśnie na takich rzeczach, które zostały określone jako nieprzystające do potrzeb nowoczesnego człowieka, czyli cnoty, uczenie na przykład cnoty, wprawianie się nie tylko w cnotę posłuszeństwa, ale także w cnotę czystości. Zdrowa filozofia, która rodzi zdrową teologię, zdrowa teologia rodzi dobrą formację, dobra formacja rodzi dobre duszpasterstwo i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego zabrakło. O tym wszystkim pisze w swoim liście Benedykt XVI. Zwraca uwagę też na to, są na to publikacje i całe książki, że rzeczywiście w seminariach na przykład amerykańskich w końcu XX wieku, jak klerycy zbierali się półtajnie, żeby odmawiać różaniec, no to byli traktowani jako jacyś podejrzani ludzie, którzy powinni przemyśleć swoją drogę duchową. No, więc to są rzeczywiście symptomy tego, z jednej strony wkradania się tej rewolucji seksualnej poprzez tak zwane reformy wewnątrz seminaryjnego programu kształcenia, a z drugiej strony odpychanie całego dziedzictwa, które nie tylko polegało na kształceniu teologicznym, ale także na formacji duchowej. No i mamy rezultat.
Ale jednak proszę zauważyć, że Benedykt XVI, który rzeczywiście opisuje sytuację jeszcze z czasów, powiedzmy, sprzed upadku żelaznej kurtyny, prawda, bo on się odnosi bardzo mocno do państw Zachodu, można by powiedzieć, że te zjawiska nie nastąpiłby w Polsce, tak? Byśmy nie mieli chociażby tych zjawisk w seminariach duchownych, byśmy nie mieli tej seksualizacji życia, no chociażby dlatego, że ten system komunistyczny był strasznie taki właśnie gdzieś tutaj obyczajowo, można powiedzieć, związany i uważał to wszystko za coś, co gdzieś tam jest sprzeczne, etc., etc. Ale w tym momencie, mimo że to nie zaszło w Polsce i w kulturze takiej społecznej, jak i w kulturze eklezjalnej, kościelnej, no to problemy kryzysu mamy również. Pojawił się problem jednak pedofilii, pojawił się problem nieprawidłowości, które są w kościele też, tak? Pojawiał się w pewnym sensie niejako ta sekularyzacja, która przez długi czas jeszcze do Polski nie dociera, już teraz u młodego pokolenia bardzo mocno, jak wskazują chociażby badania zaangażowania religijnego młodych ludzi, one się już bardzo mocno zbliżają do tego, co gdzieś jest na Zachodzie, czyli można by się zastanowić nad tą diagnozą Benedykta XVI, na ile powiedzmy te procesy rzeczywiście wpływały na ten rozkład, tam jest konkretnie rozkład teologii moralnej też, tak? Nie tylko moralności, ale też samej teologii moralnej, o tym jest mowa w tym tekście, a na ile
To jest zawsze problem biskupów. My mieliśmy akurat szczęście, czy Boże błogosławieństwo, tak, że był prymas tysiąclecia, który był rzeczywiście księciem kościoła nie z nazwy, tylko on rzeczywiście swoje obowiązki jako prymas Polski wykonywał rzeczywiście tak jak trzeba. A z drugiej strony mamy rzeczywiście teraz pewien, mówiąc językiem świeckim, kryzys przywództwa w kościele w Polsce. A propos teologii moralnej i kryzysu teologii moralnej. 25-lecie encykliki Veritatis Splendor, która była poświęcona przez Jana Pawła II właśnie diagnozie tego kryzysu teologii moralnej, zupełnie przeszedł bez echa. To, że na Zachodzie przeszedł bez echa, to niestety już nie dziwi, ale w Polsce, że przeszedł bez echa, przez ważnych hierarchów kościelnych zupełnie został przemilczany, no to już jest rzeczywiście poważny znak zapytania.
Zatrzymajmy się jeszcze nad latach 60. Pytanie do redaktora Tomasza Rowińskiego. Czy Benedykt XVI nie przesadza wobec tego w nadawaniu tak wielkiej wagi wydarzeniom lat 60.?
Ja cieszę się, że pan profesor tutaj jakoś mnie skontrował w sprawie tego posłuszeństwa i buntu, który się wtedy dokonał w kościele. Myślę, że jednak pewna analogia jest na przykład z reformacją, bo reformacja w wielu miejscach dokonała się w kościele na zasadzie posłuszeństwa, to znaczy biskup stał się herezjarchą i przychodził do swoich wiernych kapłanów i mówił: słuchajcie, teraz przystawiam zwrotnicę, teraz ten nie papież, tylko król będzie naszym duchowym przywódcą. I tak to się trochę działo. Całe kościoły skandynawskie
taka droga synodalna.
W ten sposób odchodziły. Nie, panie profesorze, ja nie kontruję pana tu wcale, tylko raczej chodzi mi o tego typu zjawisko. To znaczy, że kościół na przykład niemiecki odrzucił humane vitae i można powiedzieć, że wszyscy jedni odetchnęli z ulgą, że super to się dokonało, a inni po prostu jak posłuszne owieczki poszli za tym nowym, że tak powiem, kierunkiem i rzeczywiście tego typu procesy się dokonały. To moim zdaniem pod dużym znakiem zapytania stawia, czy świeccy w świecie zachodnim mogą być jakimkolwiek źródłem takiej na dużą skalę odnowy Kościoła czy jakiejkolwiek kontroli duchowieństwa. To znaczy,
przepraszam bardzo, jakby mógł pan w miarę zmierzać do puenty, dobrze, ponieważ kończy nam się czas, także dobrze, pytałem o lata 60. i
no właśnie, w latach 60. nastąpiło nie tylko rozkład moralności, ale też w ogóle rozkład wiary w Europie, tak? Więc dzisiaj raczej dopatrywałbym się miejsca reformy, takich przekarnych ołtarach w jakichś miejscach kultury monastycznej wśród mnichów, którzy naprawdę wierzą po katolicku, niż w masach katolickich, które mają rozchwiane poczucie moralności, w tym, że będą kontrolowały kapłanów w ich moralności. Znaczy jesteśmy, moim zdaniem, w bardzo złym momencie Kościoła, raczej takiego błędnego koła, z którego trudno będzie wyjść.
I tym pesymistycznym akcentem musimy zakończyć dzisiejszy Arsenał Kultury. Moimi gośćmi i państwa byli profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
Doktor Cezary Kościelniak.
Dziękuję i poznańskich słuchaczy zapraszam na debatę o Kościele do 25 kwietnia w czwartek na 18, w czwartek literacki Biblioteki Kurnickiej Pan w Pałacu Działyńskich. Będzie ojciec Maciej Zięba, będzie ksiądz Mirosław Tykwer i Michał Kłosowski. Zapraszam państwa.
Serdecznie zapraszamy i żegnamy się jeszcze z panem redaktorem Tomaszem Rowińskim.
Dobranoc.
To wszystko w dzisiejszym Arsenale Kultury. Do usłyszenia za tydzień.
Arsenał Kultury.